No dobrze. Słuchajcie, piąte błogosławieństwo, czyli Ewangelia Mateusza, 5:7. Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. Słuchajcie, tu się pojawia słowo greckie raczej, eleemon, które można tłumaczyć jako miłosierny, tudzież jako współczujący. Oznacza to jedno i drugie, bycie miłosiernym, tudzież bycie współczującym. I oczywiście, kiedy mówimy, łatwiej jest być współczującym niż miłosiernym, zgadza się? Bo współczucie, na czym polega współczucie? Teraz w ogóle jest takie jednowe słowo, empatia się nazywa, nie? Empatycznym. Co generalnie rzecz biorąc znaczy to samo, co współczujący. To nie wiecie. No dobrze, to wam powiem. Łatwiej jest być współczującym niż miłosiernym ze względu na to, że często nam się współczucie kojarzy z jakimś, nie wiem, stanem emocjonalnym. Zgadza się? Widzimy obrazy z Ukrainy i co? No i współczujemy Ukraińcom. I wydaje nam się, że jesteśmy prawdziwie współczującymi ludźmi. I często na tym współczuciu, czyli jakimś pobudzeniu emocjonalnym, to się wszystko kończy. Oczywiście nie na tym polega prawdziwe współczucie, ze względu na to, że no, kiedy użyjemy synonimu słowa współczucie, miłosierny, to raczej już widzimy, że za współczuciem powinno coś iść, nie? Czyli jakiś czyn, jakieś działania, jakiekolwiek. Nie definiujemy ich na razie. Ale słuchajcie, to widzimy przede wszystkim w Chrystusie, to widzimy w przypowieści o Samarytaninie i tak dalej. Chrystus w liście do Hebrajczyków czytamy, że On upodobnił się we wszystkim do braci, aby stać się miłosiernym, czyli współczującym. To jest dokładnie to samo słowo. No ale wiemy, że co to oznaczyło w przypadku Chrystusa, że tu nie chodziło o to, że On współczuł nam, czy też czuł razem z nami, że przechodził przez te same stany emocjonalne, przez które my przechodzimy, że Jego też bolało i że On również cierpiał tak, jak my cierpimy, ze względu na to, że jeśli na tym by się zakończyło dzieło Chrystusa, no to tak naprawdę nie byłby do końca współczujący, a na pewno nie stałby się naszym Zbawicielem. Raczej list do Hebrajczyków mówi, że Chrystus przez to, co wycierpiał, stał się kim? Kim się stał przez to, co wycierpiał? No doskonałym Zbawicielem. Tak moglibyśmy to podsumować. Innymi słowy, to Jego współczucie wyraziło się w dziele zbawienia. Jego współczucie wyraziło się w śmierci na krzyżu. I na tym polega miłosierdzie, generalnie rzecz biorąc. Nie tylko, żeby współczuwać, nie tylko, żeby się nad kimś litować, ale także, na ile jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Stąd też miłosierny Samarytanin. Nie? Ta przypowieść chyba najdobitniej pokazuje nam, czym jest miłosierdzie. Miłosiernym nie był kapłan, miłosiernym nie był lewita, miłosiernym był Samarytanin. I to był miłosierny nie dlatego, że rozczulił się nad losem tego biednego podróżnika, ale przede wszystkim dlatego, że wziął go, opatrzył jego rany, zaprowadził go do... Dokąd go zaprowadził? Do knajpy albo czegoś takiego. Zapłacił za jego pobyt i za jego leczenie, nie? Na tym polegała jego miłosierdzie i dlatego nazywamy go miłosiernym. Gdyby tylko przystanął po drodze i nawet się rozpłakał nad losem tego biednego podróżnika, no to oczywiście nie mielibyśmy podstaw, żeby nazwać go miłosiernym. Chociaż w dzisiejszych czasach różnie to bywa, nie? Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach często tak jest, że miłosierdzie, współczucie, empatia. Ostatnio się dowiedziałem, że nie należy używać słowa współczucie ze względu na to, że ono w jakiś sposób wręcz ubliża ofiarom. Nie? Powinniśmy raczej być empatyczni w stosunku do nich. cokolwiek to oznacza. Ale często nasze miłosierdzie dzisiaj ogranicza się na jakimś stanie emocjonalnym. Być może uronimy jakąś łzę i nie wychodzimy ponad to, nie? To nie ma, według Biblii przynajmniej, absolutnie nic wspólnego z miłosierdziem, ze względu na to, że nawet jeśli nie jesteśmy w stanie bezpośrednio pomóc na przykład niewinnej ofierze ruskiego najazdu na Ukrainę, to co możemy zrobić? Czy naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić? No mówię, jak już rzeczywiście nic nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zrobić, to co możemy zrobić? No, przynajmniej się pomodlić. Ja wiem, że często modlitwa jest dla nas też wymówką do tego, żeby nic ponad modlitwę nie robić. Nie? Jeśli dlatego się modlimy, żebyśmy mogli odhaczyć i powiedzieć, tak, coś zrobiłem, no to może lepiej było, żebyśmy się w ogóle nie modlili. Nie? Ale jeśli autentycznie jesteśmy w stanie pomóc komuś, kto potrzebuje tej pomocy, jak ten biedny podróżny pobity przy drodze, no to przynajmniej pomódlmy się za kogoś takiego. Nie? Zróbmy to szczerze. I to już na pewno będzie wiele oznaczać. A zatem nie musimy ograniczać się tylko i wyłącznie do uronienia kilku łez. Ale słuchajcie, żebyśmy to lepiej zrozumieli, to oczywiście warto cofnąć się do Starego Testamentu i zobaczyć, w jaki sposób to słowo eleemon greckie, współczujący, miłosierny albo pokrewne, w jaki sposób, gdzie znajdujemy w Starym Testamencie, ze względu na to, że to pozwoli nam lepiej zrozumieć, jakie słowo hebrajskie z kolei, jaka idea, czy jaka koncepcja kryje się za tym greckim. I okazuje się, że bardzo często znajdujemy tam bardzo wielce znaczące i bogate w znaczeniu słowo hebrajskie hesed, które wszyscy przyznają, że nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć tego słowa. Ani na język polski, ani na język angielski. Ze względu na to, że ono jest takie tak bogate w znaczenie i najczęściej tłumaczy się w zależności od kontekstu różnymi sposobami. Czasami tłumaczy się je przy pomocy kilku słów, które nie zawsze są synonimami, nie? Co też pokazuje nam na bogactwo znaczeniowe tego słowa hesed. W języku angielskim nawet, jak tłumaczyli Biblię Króla Jakuba, to wymyślili nowe całkiem słowo, które nie istniało do tej pory w języku angielskim. Long suffering, które oznacza, co ono oznacza dosłownie? Trwające w czasie długo cierpienie, odczuwanie, coś w tym stylu. W każdym razie słowo hesed możemy tłumaczyć na język polski jako właśnie miłosierdzie, tudzież łaskawość, ale możemy tłumaczyć też jako niezawodną miłość, ale możemy też tłumaczyć jako wierność. Nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, jest to wierność połączone z miłosierdziem. Ale czasami jest to tłumaczone jako sprawiedliwość. Czasami to słowo możemy tłumaczyć jako zobowiązanie. Nie? Bardzo bogate w znaczeniu. Innymi słowy oznacza to, że tak, to słowo jest najczęściej używane w odniesieniu do Boga, który związał się przymierzem ze swoim ludem. I w związku z tym mówi się o tej przymierzowej wierności. Bóg dał nam obietnicę, Bóg dał nam słowo i dotrzyma tego słowa i spełni swoje obietnice niezależnie od tego, co się będzie działo. W którymś momencie dochodzi nawet do rozwodu pomiędzy Bogiem a jego ludem, ale potem się okazuje, że to nie jest jednak ostateczna rzeczywistość. Nie? Bóg jest tym, który zawsze udaje się za swoim ludem ze względu na to, że związał się z nim przymierzem. To trochę przypomina nam, moglibyśmy powiedzieć, Biblia posługuje się tym obrazem, więź między mężem a żoną. Nie? Ze względu na to, że kiedy zawieramy ślub, to co sobie przysięgamy nawzajem? Że będziemy się kochać do końca, a do czasu, aż któryś z nas nie umrze przypadkiem. Będziemy kochać się w jakich okolicznościach? W dobrych i w złych czasach, w bogactwie, ale również w biedzie, w zdrowiu, ale też w chorobie, w czym jeszcze? Wtedy, kiedy będzie nam się powodzić i będzie nam się wydawać, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, ale też wtedy, kiedy, jak to się mówi, niebo nam spadnie na głowę. Nie? To jest właśnie ta boska chesed, ta jego łaskawość, wierność, które są wierne i niezawodne, które nigdy nas nie zawiodą. Ciekawe jest to, że to chesed hebrajskie łączy się także z pojęciem sprawiedliwości. Nie? I to jest bardzo ważna rzecz, ze względu na to, że w dzisiejszych czasach bardzo często rozwodzimy miłosierdzie od sprawiedliwości. Nie? Mówimy, no jedno jest, to jest tym, to jest tamtym. Bardzo często w ogóle wydaje nam się, że możemy mówić o miłosierdziu bez w ogóle odwoływania się do sprawiedliwości. Z drugiej strony, chociaż to jest rzadsze, ale zwłaszcza w takich skrajnych środowiskach, czy to prawicowych, czy lewicowych, najczęściej jest mowa o sprawiedliwości, całkowicie pozbawionej miłosierdzia, ale to pojęcie chesed wydaje się właśnie znów łączyć te dwa z sobą. Jeśli mamy być miłosierni, musimy być sprawiedliwi. Jeśli chcemy być sprawiedliwi, musimy być miłosierni. Bardzo wiele o tym pisali teologowie średniowieczni, ale także teologowie reformacji zwracali na to uwagę, że słuchajcie, miłosierdzie, które jest niesprawiedliwe, nie jest miłosierdziem i vice versa. Dlaczego ta sprawiedliwość się tutaj pojawia? W pierwszej kolejności chyba ta sprawiedliwość w tym pojęciu chesed pojawia się z tego względu, że no słuchajcie, jeśli Bóg związał się przymierzem, jeśli On obiecał, jeśli On złożył przysięgę na samego siebie, jeśli On dał nam znaki przymierza, to znaczy, że gdyby złamał to przymierze, gdyby okazał się być niewierny, okazałby się nie tylko niemiłosierny, wbrew temu, co mówił, ale także okazałby się być człowiekiem, istotą niesprawiedliwą, nieprawą, nie? Ze względu na to, że no, kim jest ktoś, kto łamie raz dane obietnice, jak kogoś takiego nazywamy. No, na pewno nie człowiekiem sprawiedliwym. I myślę, że warto o tym pamiętać, nie? Ze względu na to, że wszystkie te błogosławieństwa koniec końców ukazują nam Chrystusa, tego, jaki On jest. On jest miłosierny. A jeśli ukazują nam Chrystusa, no to oczywiście Bóg Syn stał się człowiekiem i tak dalej, po to, żeby objawić nam Ojca. Więc ostatecznie widzimy w tych błogosławieństwach samego Boga Ojca. W pierwszej kolejności jednak Chrystusa, nie? Bo no, On jest miłosierny i On jest wierny i oczywiście to Jego chesed zaprowadziło Go na krzyż po to, aby dotrzymał słowa, dotrzymał obietnicy i wypełnił przymierze. A propos jeszcze tego miłosierdzia i sprawiedliwości, w liście Jakuba znajdujemy ciekawy fragment. A, gdzie to jest? Drugi rozdział, 13 werset. Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tym, który postępuje bez miłosierdzia. Miłosierdzie triumfuje nad sądem. Wiele można by było mówić na ten temat, ale znów widzimy to, iż sąd, czyli wymierzenie sprawiedliwości i miłosierdzie muszą iść ramię w ramię, nie? Czy też ręka w rękę. Te dwa w Bożym zamiarze, a nawet w Jego samej istocie są nierozłączne. Dlatego też, który to jest psalm? 85 chyba. Tam, kiedy Bóg daje nam obietnicę odnośnie przyszłości, to mówi, że sprawiedliwość właśnie ucałuje się, czy też spotka się z miłosierdziem. Nie? I to będzie cechować czasy ostateczne. No dobrze. Księga Przysłów ma nam co nieco do powiedzenia na temat miłosiernych. I tak na przykład w 11 rozdziale czyta: miłosierny jest przeciwstawiony człowiekowi okrutnemu, czyli moglibyśmy powiedzieć bezdusznemu. Nie? To jest przeciwieństwo miłosierdzia. Jeśli brakuje nam miłosierdzia, to nie oznacza to, że jesteśmy jakby na neutralnym gruncie, tudzież obojętni, ale właśnie brak miłosierdzia, czyli obojętność, jest już okrucieństwem. Już stawia nas w szeregach ludzi złych, nikczemnych i okrutnych. I znów widzimy to na przykładzie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Nie, to nie jest tak, że ten lewita i ten kapłan, przechodząc obok pobitego pielgrzyma, jeszcze mu go tam gdzieś tam sprzedali jakiegoś kopniaka, nie? I dlatego możemy mówić, że byli okrutni. Nie. Oni byli okrutni, czyli niemiłosierni, z tego tylko i wyłącznie powodu, że przeszli mimo. Może twierdząc, różne są teorie na temat ich motywacji, niektórzy mówią, że nie chcieli się zanieczyścić, bo szedł sabat, albo szli do pracy, czy to w świątyni, czy w synagodze, z jakiegokolwiek powodu ich zachowanie było okrutne. Okrucieństwem jest już samo nieokazanie miłosierdzia. Ja wiem, że to czyni nasze życie trudnym, bo czasami wolelibyśmy jednak być zwolnieni z okazania miłosierdzia, ale to nawet, zdaje się, w naszym prawodawstwie tak funkcjonuje, nie? Że świadek wypadku jest zobowiązany do udzielenia jakiejkolwiek pomocy, jest w stanie udzielić. Zgadza się? Tak jest? Niestety. Słuchajcie, to tyle na temat tego, że religia nie powinna w żaden sposób wpływać na ustawodawstwo. No nie, chcemy, żeby przynajmniej w jakimś stopniu wpływała, nie? Żeby to nie było pozostawione tylko i wyłącznie naszemu widzimisię, ale także żebyśmy w ten sposób byli pamiętali, czy przypominano nam, że jesteśmy zobowiązani do miłosierdzia. Ze względu na to, jak mówi Paweł, jak mówi Jakub, no jeśli jesteśmy ludźmi niemiłosiernymi, czyli okrutnymi, to słuchajcie, Jezus mówi w kazaniu na górze i nie tylko, jaką miarą mierzycie, taką i wam zostanie odmierzone. Co jeszcze mówi? Co jeszcze mówi? Bądźcie dobrzy nie tylko dla tych, którzy są dobrzy dla was. Okazujcie miłosierdzie nie tylko tym, którzy wam okazują miłosierdzie, bo i poganie tak postępują, nie? Przejdźcie jednak tą dodatkową milę, nastawcie drugi policzek. Ze względu na to, że jeśli nie będziemy okazywać miłosierdzia, to po pierwsze nie będziemy składać świadectwa prawdziwego, dobrego o tym, kto jest naszym Ojcem i kto jest naszym Zbawicielem, ale również będziemy stawiać się w szeregu ludzi nikczemnych, niemiłosiernych, okrutnych. I dlatego też do tego błogosławieństwa na końcu, w ostatniej długiej mowie, nauczaniu Jezusa w kazaniu w Ewangelii Mateusza, znajdujemy biada wypowiedziane pod adresem faryzeuszy i nauczycieli w piśmie. Akurat w tym przypadku to biada bezpośrednio odnosi się do tego błogosławieństwa. Jezus mówi, biada wam, obłudni nauczyciele pisma i faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbujecie to, co najważniejsze w prawie. Najważniejsze, mówię. Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To trzeba zachować i tamtego nie opuszczać. Innymi słowy, możemy być bardzo pobożnymi ludźmi na zewnątrz, nie? Ale jeśli brakuje nam miłosierdzia połączonego ze sprawiedliwością, to niestety to biada jest zaadresowane także do nas. Nie? I tu widzimy już Jezusa. No właśnie, czy Jezus w tym momencie nadal jest współczujący w stosunku do faryzeuszów, czy już nie? Co byście powiedzieli? Panie i panowie. Czy to jest już tylko i wyłącznie wyraz jego sprawiedliwości, czy jeszcze miłosierdzie? No słuchajcie, jak powiedzieliśmy, miłosierdzie i sprawiedliwość są nierozerwalnie związane z istotą Boga. Nie? Niektórzy nawet mówią o tak zwanej prostocie Boga, innymi słowy, że Bóg nie jest jakby sumą jego, jak to się mówi, atrybutów, czy też cech. Nie? Miłosierdzie połączymy ze sprawiedliwością. Nie, tak to nie funkcjonuje. Zarówno miłosierdzie i sprawiedliwość są wyrazem tak naprawdę jednej i tej samej natury Bożej. Słuchajcie, no dopóki Pan Jezus ich napomina i przestrzega, to ja bym powiedział, no z jednej strony grozi im konsekwencjami trwania w takim stanie, ale z drugiej strony dopóki ich napomina, dopóki ich przestrzega, dopóki im grozi, to co? no mają szansę na nawrócenie. Więc w tym przypadku to jest również wyraz miłosierdzia, ja bym powiedział. Zgadza się? Nie, czasami reprymenda jest wyrazem miłosierdzia, zwłaszcza w stosunku do dzieci. Tak to często bywa, nie? Że nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do dawania kolejnych cukierków i kupowania kolejnych czegoś tam, nie? Czasami musimy się odwołać do jakiejś reprymendy, wręcz czasami do kary, nie? To również musi być wyraz naszego miłosierdzia. Nie mówię, że zawsze tak jest, bo najczęściej tak nie jest, ale to oznacza zachować sprawiedliwość w miłosierdziu i miłosierdzie w sprawiedliwości. Przede wszystkim, jak mówiłem, to miłosierdzie oznacza, że mamy być podobni do Pana Boga. Bo tacy chcemy być, czyż nie? Tacy chcemy być. Ale zanim przejdziemy do Pana Boga, jeszcze jedna rzecz. Bo też pod koniec Ewangelii Mateusza, nie? Jezus wypowiada te biada, potem jest zapowiedź zburzenia Jerozolimy i świątyni, potem jest mowa o sądzie. O sądzie i tam mamy dwie grupy ludzi przedstawione z jednej strony przez owce, a z drugiej strony przez kozły. Pamiętacie, o co chodzi? Na jakiej podstawie Chrystus sądzi te dwie grupy ludzi? Dokładnie na podstawie tego, czy okazali się być ludźmi miłosiernymi, czy też niemiłosiernymi. Nie, kto nie okazuje miłosierdzia, temu nie będzie okazane miłosierdzie. Kto okazuje, temu będzie okazane miłosierdzie. Jezus mówi, byłem głodny i spragniony, a nie daliście mi ani jeść, ani pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, nie odwiedziliście mnie. Nie? Innymi słowy, nie okazaliście mi miłosierdzia. Byliście jak ten kapłan i lewita, którzy przeszli obojętnie mimo, a może nawet nie przeszli obojętnie mimo, ale to ich współczucie w żaden sposób nie przełożyło się na adekwatną pomoc. Pewnie powinniśmy tutaj więcej powiedzieć na temat adekwatności pomocy, no bo oczywiście, kiedy okazujemy miłosierdzie, to nie chcemy przy pomocy miłosierdzia nikogo zepsuć. W jaki sposób możemy zepsuć ludzi przy pomocy miłosierdzia? Czy okazując im zbyt wiele miłosierdzia? No nie, nigdy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele miłosierdzia okazać, ale raczej okazując miłosierdzie w sposób nierozsądny, niemądry, czyli innymi słowy nieprawy, niesprawiedliwy, niezgodny z nauczaniem Słowa Bożego. Nie, wtedy takie miłosierdzie może się okazać zbyt daleko idącą pobłażliwością na przykład. Nie? Albo może się okazać, że będziemy tak ludziom pomagać, że coraz bardziej uzależnimy ich od siebie. Nie? Często pomaganie innym dokładnie ten ma cel. Nie? Pomagamy, 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 pomagamy i więcej pomagamy. Zawsze jeśli pomagając zaspokajamy bezpośrednie potrzeby ludzi, to uzależniamy ich coraz bardziej od siebie. Nie? To jest ta przysłowiowa ryba. Możemy im dawać rybę przez całe życie. Im dłużej będziemy im dawać rybę, tym bardziej będą od nas uzależnieni. A jeśli będą od nas uzależnieni, to oczywiście będą musieli wykonywać wszystkie nasze rozkazy. Możemy oczywiście w ten sposób rozleniwić ludzi. Możemy tych ludzi pozbawić wszelkiej możliwości do tego, żeby czegokolwiek się nauczyli, czy w ogóle ogarnęli się w jakikolwiek sposób na tyle, na ile to jest możliwe. Nie? Raczej, jeśli widzimy kogoś w potrzebie, oczywiście czasami trzeba udzielić mu bezpośredniej pomocy, czasami musi być to ryba, ale jak już zje te kilogram ryb, jak już się naje, to co powinniśmy mu potem dać? No wędkę, nie? Tak powinno wyglądać. Jest taka teoria, która... Nie będę zmyślał. Może kiedy indziej o tym powiemy. Na temat tego, jak należy pomagać. Tam gdzieś między tymi dwoma etapami był jeszcze jeden, trzeci, pośredni etap. Ale wyleciało mi to z głowy. Kiedy indziej wam o tym powiem. Z drugiej strony, miłosierdzie może niestety oznaczać to, że rozleniwimy ludzi całkowicie. Innymi słowy, sprawimy, że ci, którym pomagamy, nigdy nie dojrzeją. Nigdy nie przyjdzie im do głowy to, że tak naprawdę sami mogliby się o siebie zatroszczyć. Słuchajcie, w tym momencie wielką krzywdę wyrządzamy takim osobom, nie? Podam tylko jeden, może dwa przykłady. Ze względu na to, że zobaczcie, nie wiem jak kobiety, nigdy nie byłem, ale faceci są generalnie rzecz biorąc nakierunkowani na co? Na jakieś osiągnięcia, nie? Facet chce coś zrobić, coś osiągnąć, coś pokazać, czym się pochwalić. Kobiety może też. Przecież kobiety są ponoć trochę bardziej skomplikowane niż faceci, nie? I znów, jeśli takiego faceta za młodu, tak go rozpieszczymy, tak będziemy strasznie miłosierni dla niego, że zrobimy z niego kalekę życiową, to zobaczcie, co zrobimy. On nigdy nie będzie w stanie niczego osiągnąć w swoim życiu, nie? Nie będzie w stanie wbić prostego gwoździa w deskę, ani rozłupać drewna nawet. Nie będzie w stanie posadzić kartofla. Nie będzie w stanie absolutnie nic zrobić. I później w połowie swojego życia, może pod koniec swojego życia, spojrzy w tył i kompletna depresja, nie? Ze względu na to, że nic w życiu nie osiągnął. I w tym przypadku w pewnym sensie możemy też mu współczuć ze względu na to, że stał się ofiarą na przykład nadopiekuńczej mamy albo nieobecnego w domu ojca, czy coś w tym stylu. Także dlatego to miłosierdzie i sprawiedliwość muszą być z sobą powiązane. Nie? Ze względu na to, że też to pojęcie sprawiedliwości w Biblii jest szersze niż tylko po prostu oddawanie każdemu tego, co mu się należy. Ale nawet gdybyśmy tak wąsko rozumieli sprawiedliwość, no to słuchajcie, czyż do obowiązków rodziców, nauczycieli nie należy to, że czy oddanie tego, co się należy naszym dzieciom, nie polega między innymi na tym, żeby przygotować je na przykład do samodzielnego życia, nie? A w związku z tym do osiągnięcia czegoś w życiu, a w związku z tym do tego, że no, będzie mogło się takie dziecko kiedyś cieszyć owocami nie tylko cudzej, ale także własnej pracy, nie? I w związku z tym mieć to zdrowe, prawdziwe poczucie własnej wartości. No dobrze. Psalmy. Dzisiaj jest niedziela kantaty, więc z psalmów też wypada zacytować co nieco. Psalm 145. Pan jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen litości. To jest ciekawe stwierdzenie, bo nie tylko przypomina nam o tym, to jest też chyba dokładny cytat z psalmu 103. To jest ciekawy cytat ze względu na to, iż nie tylko przypomina nam, że w pierwszej kolejności Bóg jest miłosierny i w związku z tym my też mamy być miłosierni. W związku z tym my też chcemy być miłosierni, bo przecież przynajmniej w teorii to wszyscy, tak wszyscy twierdzimy, chcemy cieszyć się tym wszystkim, czym cieszy się sam Pan Bóg. W związku z tym powinniśmy być miłosierni. Ale to też nam przypomina, że Pan Bóg jest nieskory do gniewu i pełen litości. I słuchajcie, to jest też ważne ze względu na to, że to bycie nieskorym do gniewu jest częścią miłosierdzia. No ja ze względu na to, że to miłosierdzie jest nie tylko i wyłącznie współczuciem, nie wiem, ofiarom jakichś zbrodni, ale to miłosierdzie oznacza też generalnie rzecz biorąc, i o tym zgodnie mówi zarówno Luther, jak i Calvin, miłosierdzie oznacza też po prostu bycie ludzkim w stosunkach z innymi ludźmi, nie? Więc to wychodzi poza ten obowiązek okazania pomocy drugiej osoby, to oznacza po prostu traktowanie drugiej osoby, jakby rzeczywiście była osobą, nie? Jakby była bliźnim, nie jakby była rzeczą, nie jakby była narzędziem, nie w sposób przedmiotowy, jak to się mówi, ale podmiotowy, jak drugą osobę. Na tym polega bycie miłosiernym między innymi. Dlatego psalmista mówi, że Bóg w swoim miłosierdziu jest nieskory do gniewu. Innymi słowy, Pan Bóg jest wielkoduszny, Pan Bóg jest cierpliwy w stosunku do nas i w związku z tym my też powinniśmy być wielkoduszni i cierpliwi. A to oznacza nie tylko to, że mamy być podobnie jak Pan Bóg, dobrzy, także dla ludzi, którzy niekoniecznie dla nas są dobrzy, Nie? Pan Bóg daje co? Słońce, światło słoneczne, deszcz z nieba i wiele innych dobrych darów. Także tym, którzy no, niekoniecznie są ludźmi dobrymi. Ale przede wszystkim to jednak oznacza to, że... Słuchajcie, w pewnym sensie nikt z nas nie jest doskonały, zgadza się? I choćby nawet z tego powodu Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy jednak, pamiętając o własnej niedoskonałości, przynajmniej tej z przeszłości, bo kiedyś nie byliśmy doskonali, nawet jeśli teraz jesteśmy doskonali, pamiętali, że no, jeśli mamy do czynienia z innymi ludźmi, może z tego względu powinniśmy trzy razy pomyśleć, zanim wydamy osąd, przespać się dwa razy, zanim zdecydujemy, czy się rzeczywiście rozgniewać, czy nie rozgniewać na taką osobę. Nie? Po prostu być, jak to się ogólnie rzecz biorąc, wielkoduszni, w przeciwieństwie do bycia małodusznym. Może lepiej zrozumieć nam przyjdzie to, co to znaczy być wielkodusznym przez kontrast z byciem małodusznym. Jakimi innymi słowami byśmy określili ludzi małodusznych? O cenzuralne słowa, proszę. Jak inaczej byście nazwali kogoś, kto jest małoduszny? Jak coś poloniści tu są między nami? Nie ma. Coś poloniści? Oj. Jakbyśmy inaczej nazwali człowieka małodusznego? Na przykład upierdliwy? Co? Nie? Czyli taki, który się wszystkiego czepia. Czy trzeba, czy nie trzeba. Nie? Wszystko mu nie pasuje. Wszystko jest nie tak. No i oczywiście on nigdy nie jest winien. Winni są cała reszta, nie? Bo gdyby inni się spieli tak, jak on się spiął... Nie? Słuchajcie, to jest tak, że można być upierdliwym, jednocześnie pałając, że tak powiem... Pałając, naprawdę głębokim pragnieniem sprawiedliwości, nie? Bo zwykle czepiamy się o co? Mówi, źle to zrobiłaś, nie? Tu nie dociągnąłeś do końca, tam jest krzywo, nie? Tam za wysoko to co było zaśpiewane, nie? Albo coś w tym stylu. W matematyce niestety trzeba być upierdliwym, bo inaczej nie da rady. Ale w innych dziedzinach życia, no może nie do końca powinniśmy być tacy właśnie drobiazgowi. Ja wiem, że zazwyczaj to jest tak, że my się denerwujemy na słusznie, nie? Bo ktoś zrobił coś nie tak, bo ktoś coś nie dociągnął. Ale nawet w takim przypadku, nie? Czy taki wybuch i dogadywanie jest konstruktywne, czy też nie? Czy zachęca do doskonalenia się, czy też nie? Ja wiem, czasami Pismo Święte mówi, że rzeczywiście no, jakaś kara jest konieczna, nie? Ale zanim przyjdzie ten moment do karania, pytanie jest, czy wykonaliśmy wszystkie wcześniejsze kroki, które powinniśmy byli przejść. Powinniśmy kończyć już. Jordan Peterson, nie? Możecie go nie lubić i tak dalej, ale on parę rzeczy sensownych powiedział i powiedział, przychodzi rodzic do pokoju dziecka i widzi chaos, nie? Bomba wybuchła. I w jaki sposób rodzic może zareagować na to? Może powiedzieć temu dziecku, posprzątaj. Potem wraca za godzinę i chaos jest w stanie niezmiennym, nie? I zaczyna się wkurzać, nie? I krzyczeć, mówi, posprzątaj. Wraca znów za godzinę, nie ma i jest bicie, nie? Można tak to zrobić. No dobrze, ale jeśli dziecko jest zbyt małe, to ono nie za bardzo rozumie, co to znaczy w ogóle posprzątać, nie? Cel, my mamy jasno określone cele, zwłaszcza w naszej głowie, na temat tego, co oznacza posprzątać pokój. Dziecko może niekoniecznie. Plus dzieciom często brakuje motywacji. Zamiast tego możemy w jakiś inny sposób doprowadzić... No właśnie, nie? To jest to pytanie. Czy naszym celem w tym przypadku jest to, żeby ten pokój dziecka był w stanie porządku raczej niż chaosu? Jeśli tak, to pytanie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób pomóc temu dziecku doprowadzić jego pokój do stanu porządku, wyprowadzić go ze stanu chaosu, Nie? W jaki sposób możemy to zrobić? No, nie powinniśmy może sprzątać za dziecko, ale może pierwsze kilka razy możemy posprzątać razem z dzieckiem. Nie? Albo coś w tym stylu. Przynajmniej w równych proporcjach, ja bym powiedział. Nie? Jest wiele sposobów, na które my jesteśmy w stanie być jednocześnie sprawiedliwi, czyli dążyć do porządku raczej niż do chaosu w naszym życiu i w życiu naszych bliźnich, a jednocześnie miłosiernie. Nie? Bo znów, jeśli dążymy do tego porządku, jeśli dążymy do pełni królestwa bez miłosierdzia, to niestety staniemy się jak ten głupi rodzic, który w końcu staje się okrutnym rodzicem i koniec końców nie prowadzi tego dziecka do żadnego porządku, a jeśli już, to jest porządek raczej, nie wiem, hitlerowsko-nazistowski albo coś w tym stylu, to nie jest porządek Królestwa Bożego, nie? W ten sposób przejawia się również owoce, skutki rozwiedzenia czy też oddzielenia sprawiedliwości od miłosierdzia. Ludzie, którzy dążą do pełni Królestwa Bożego, jakkolwiek sobie jej nie wyobrażają, w sposób pozbawiony miłosierdzia, stają się prędzej czy później złośnikami, okrutnikami, upierdliwcami i całą tą resztą, nie? Stają po prostu się ludźmi przykrymi od początku do końca. I później inni poganie patrzą na takich ludzi i mówią, no jeśli on jest orędownikiem Królestwa Bożego, nie? Furiat totalny, to po co mi takie Królestwo Boże? Nie? To nie chcę mieć takiego królestwa. No jeśli ono oznacza, nie wiem, faszyzm, nazizm, marksizm, cokolwiek, nie? Jeśli to królestwo przypomina bardziej Auschwitz i Gułag niż co? Niż Malediwę albo coś w tym stylu. No dobrze, skończymy na dzisiaj. Chyba, że są jakieś pytania, które wymagają natychmiastowego ustosunkowania się do nich. Nie ma? To może jeszcze jedna uwaga. No generalnie rzecz biorąc, my dążymy do tej pełni królestwa, no bo o to powinno nam chodzić, o tym mówi też Jezus w dalszej części kazania na górze, ale znów nie jesteśmy w stanie dojść do tej pełni królestwa sami. Nie? Potrzebujemy innych ludzi do tego. Potrzebujemy naszych bliźnich do tego. W związku z tym również, nie, to powinna być także dla nas motywacja dodatkowa, abyśmy znosili nie tylko własne udręki, jak to mówił Calvin, ale także mieli swój udział w udrękach innych ludzi. Nie? Bo na ile my im pomożemy, łatwiej nam się dojdzie do tego królestwa. Ba, jak mówi Salomon, jeśli hojnie będziemy rzucać nasz chleb na wodę, to co się stanie po jakimś czasie? No ten chleb prędzej czy później do nas wróci, nie? I to nawet w większej ilości, niż myśmy go rozrzucili. To Jezus mówi do swoich uczniów. Ja wiem, że wyście opuścili wszystko, żeby pójść za mną, ale mówi, stokroć więcej otrzymacie z tego względu. To nie chodzi o takie proste wyrachowanie, nie? Ale myślę, że warto również o tym pamiętać, i czasami jednak okazać więcej cierpliwości i wielkoduszności naszym współbraciom i współsiostrom w Chrystusie, którzy nie są jeszcze doskonali, tak jak my kiedyś byliśmy niedoskonali, ze względu na to, że no, my również koniec końców na tym zyskamy.